Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Było ono na początku u Boga i powinnością bogobojnego mnicha jest powtarzać dzień po dniu jednostajnie i z pokorą ów jedyny i niezmienny fakt, z którego dobyć można niezbitą prawdę. Ale videmus nunc per speculum et in enigmate. Teraz widzimy poprzez obraz i w zagadce. A prawda, nim staniemy z nią twarzą w twarz, wprzód pokazuje się nam po kawałeczku, jakże nieczytelnym, w błędach tego świata. Winniśmy zatem odczytywać z mozołem jej wierne znaki również tam, gdzie jawią się nam jako niejasne i prawie podsunięte przez wolę bez reszty oddaną złu. Zbliżając się do kresu grzesznego żywota, posiwiały ze starości, wypatrując już chwili, kiedy zagubię się w niezmierzonej boskiej otchłani, milczącej i pustej, bym miał udział w blasku anielskiej mądrości, przykuty ociężałym i chorym ciałem do celi klasztoru w Melku, tak drogiego memu sercu. Biorę do ręki pióro, by na tym welinie pozostawić świadectwo cudownych i straszliwych wydarzeń, w których w mej młodości uczestniczyłem, powtarzając verbatim słowo w słowo wszystko, co widziałem i słyszałem, nie ważąc się na to, żeby dobyć na światło dnia jakiś zamysł, lecz pozostawiając tym, co nadejdą, jeśli nie uprzedzi ich antychryst. Znaki znaków, a żeby ich odczytywanie stało się modlitwą. Z łaski Pana naszego byłem przezroczysty jak szyba, świadkiem wydarzeń, jakie miały miejsce w opactwie, którego nazwę nawet stosownie i pobożnie jest zamilczeć, pod koniec roku pańskiego 1327, kiedy to cesarz Ludwik ruszył do Italii, by przywrócić godność świętemu cesarstwu rzymskiemu, czyniąc podług zamiarów najwyższego i ku zawstydzeniu niesławnego przywłaszczyciela, świętokupcy i heretyka, co w Awinionie hańbi święte imię apostoła. Mówię o grzesznej duszy Jakuba z Kaor, którego ludzie bezbożni czczą jako Jana 22. Może byłoby rzeczą słuszną, bym dla lepszego przedstawienia wydarzeń, w które zostałem wplątany, przypomniał bieg spraw w ciągu tego skrawka wieku, tak jak pojmowałem je wówczas przeżywając. I tak jak przypominam je sobie teraz, wzbogacony o inne później zasłyszane opowieści, A jeśli tylko zdołam z powrotem nanizać na sznur pamięci tak wiele niejasnych wydarzeń. Już w pierwszych latach naszego wieku papież Klemens V przeniósł siedzibę apostolską do Awinionu, pozostawiając Rzym na pastwę ambicji tamtejszych panów. I oto powoli święte miasto chrześcijaństwa, szarpane walkami międzymożnymi, przemieniło się w cyrk lub lupanar. Nazwało siebie republiką, lecz nią nie było. Podbiły je bowiem zbrojne gromady, ulegało przemocy i grabieży. Księża, wolni od jurysdykcji świeckiej, dowodzili grupami buntowników i z mieczem w dłoni dokonywali rabunków, nadużyć, prowadzili nikczemne handle. Jak sprawić, by caput mundi stało się na nowo i słusznie celem każdego, kto chce włożyć na skronie koronę świętego cesarstwa rzymskiego? I jak przywrócić godność temu doczesnemu dominium, które było już niegdyś dominium cesarzy? Zdarzyło się oto, że w roku 1314 pięcioro niemieckich książąt wybrało we Frankfurcie Ludwika Bawarskiego na najwyższego rządcę cesarstwa. Lecz tego samego dnia na przeciwległym brzegu Menu książę Palatyn Renu i arcybiskup Kolonii podnieśli do tej samej godności Fryderyka Austriackiego. Dwaj cesarze na jednym tronie i jeden papież na dwóch tronach. Oto sytuacja, która stała się źródłem nie lada zamieszania. 2 lata później wybrany został w Awinionie nowy papież, Jakub z Cahors, 72-letni starzec, który przyjął imię właśnie Jana XXII. I oby niebo sprawiło, by żaden już najwyższy kapłan nie przyjął imienia tak odtąd znienawidzonego przez ludzi poczciwych. Francuz i oddany królowi Francji. Ludzie z tego padołu zepsucia zawsze mają skłonność do sprzyjania interesom ziomków i niezdolni są patrzeć na cały świat jako na swą duchową ojczyznę. Popierał Filipa Pięknego przeciw templariuszom, których król oskarżył, jak sądzę, niesłusznie, o haniebne występki, by zagarnąć ich dobra, za wspólnika mając tego kapłana zaprzańca. W tym samym czasie w tok wydarzeń wmieszał się Robert z Neapolu, który pragnąc utrzymać kontrolę na italskim półwyspie, przekonał papieża, by ten nie uznał żadnego z dwóch cesarzy niemieckich i tym sposobem został kondottierem całego państwa kościelnego. W 1322 roku Ludwik Bawarski pokonał swojego rywala, Fryderyka. Bardziej jeszcze lękając się jednego cesarza niż uprzednio dwóch, Jan ekskomunikował zwycięzcę, a ten w odwecie oznajmił, że papież jest heretykiem. Trzeba tu wspomnieć, że właśnie w owym roku odbyła się w Perugii kapituła braci franciszkańskich, a ich generał Michał z Czezeny, ulegając naciskom duchowników, będę miał jeszcze sposobność o nich opowiedzieć, ogłosił jako prawdę wiary ubóstwo Chrystusa, który jeśli nawet posiadał rzecz jaką wespół z apostołami, to tylko w formie usus facti, to jest faktycznego użytkowania. Ten szlachetny aksjomat miał ocalić cnotę i czystość zakonu, ale nie przypadł zanadto do smaku papieżowi, albowiem być może dostrzegł w nim zasadę niebezpieczną dla tych roszczeń, które on sam jako głowa kościoła wysuwał, zmierzając do odebrania cesarstwu przywileju wybierania biskupów, natomiast świętemu tronowi przypisując prawo do koronacji cesarza. Z tych czy innych jeszcze powodów Jan XXII dekretem cum inter non nullos potępił w 1323 roku twierdzenia franciszkanów. I w tym właśnie momencie, jak sądzę, Ludwik dostrzegł we franciszkanach, teraz przeciwnikach papieża, potężnych sprzymierzeńców. Trwając przy tezie o ubóstwie Chrystusa, w pewien sposób wspierali ideę teologów cesarskich, to jest Marsyliusza z Padwy i Jana z Jandun. A wreszcie, na niewiele miesięcy przed opowiedzianymi przeze mnie wydarzeniami, Ludwik, osiągnąwszy ugodę z pokonanym Fryderykiem, ruszył do Italii. Został ukoronowany w Mediolanie. Poróżnił się z Viscontimi, którzy przyjęli go wszak przychylnie. Zaczął oblegać Pizę. Mianował swoim namiestnikiem Castruccia księcia Lucchi Pistoi. I wydaje mi się, źle uczynił, gdyż nie spotkałem nigdy człowieka okrutniejszego. Chyba że Uguccione della Fagiola. A następnie gotował się do wyruszenia na Rzym.